Gość Radia Gdańsk.
W studiu profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, a rozmawia Sebastian Kwiatkowski.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na poranną kawę w Radiu Gdańsk. To w zasadzie kawa sąsiedzka, bo nas od uczelni dzieli kilka kroków.
Prawda, czujemy się dobrymi sąsiadami.
Tak jest. No i winien jestem chyba także najlepsze życzenia z okazji obchodzonego przedwczoraj Dnia Nauki Polskiej.
Bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu naukowców.
I jakiej kondycji jest polska nauka? Nauka na Politechnice Gdańskiej?
Ach, to są trudne pytania jak na poranek. Fajnie by było, żeby polska nauka była znacząco silniejsza, licząca się na świecie. Natomiast robi co może i Politechnika Gdańska uczestniczy w tym dynamicznym rozwoju badań naukowych i nauki.
Te tłumy młodzieży, które już powoli zmierzają na uczelnię, dzisiaj nie tyle dzień otwarty, co ogólnopolski dzień otwarty, to znacząca nazwa. To są tłumy, które świadczą o kondycji właśnie tej nauki, czy o ambicjach tej nauki, a może ambicjach młodzieży. Po co oni idą do was w ogóle?
Chyba wszystko razem. Robimy takie statystyki, badania. Dlaczego studencie wybrałeś Politechnikę Gdańską? I jak kiedyś ten prestiż nie był taki istotny, to teraz jest on nawet na drugim miejscu w większości odpowiedzi, czyli młodzi ludzie mówią, chcę studiować na prestiżowej uczelni, chcę być w miejscu, gdzie się dużo dzieje, które jest rozpoznawalne. To zaczyna mieć znaczenie i bardzo mnie to cieszy.
A co młodym ludziom dają studia na Politechnice Gdańskiej w pana ocenie?
Można powiedzieć, że jest wiele przedmiotów, tak jak studenci mówią, które są kompletnie niepotrzebne i możemy o tym podyskutować. Niemniej jednak to tak nie do końca działa. Trzeba przejść pewien proces, trzeba ten umysł trochę poćwiczyć, trochę potrenować, tak żeby potem w przyszłości można się nauczyć czegokolwiek, kto chce. Także te podstawy funkcjonowania nabywa się jednak na dobrej, wyższej uczelni. I to wyższe wykształcenie, choć ich sposób funkcjonowania będzie się zmieniał, jednak jest niezbędne.
Zastanawiam się, na ile uczelnie, czy też wasza uczelnia, bo o niej rozmawiamy, nadąża za życiem. Studia mają nauczyć myśleć, jest taki pogląd niebezpodstawny przecież. Na ile kierunek, który wybieramy, potem oznacza naszą przyszłość, a na ile wystaracie się wykształcić studenta, który będzie sobie po prostu dawał radę, wiedział, gdzie ta książka, na którym regale w bibliotece leży i potrafił ją ze zrozumieniem przeczytać.
To jest też trochę kwestia ambicji kraju, prawda? Bo generalnie pracodawcy chcą dostać absolwenta, który jest świetnie przystosowany do tego, co potrzebują. Ale często są to raczej aktywności dobrze zdefiniowane. A my mówimy inaczej. My chcemy mieć absolwentów, którzy sami stworzą firmy, sami przyciągną tutaj obcy kapitał, zrealizują swoje marzenia. I oni muszą być tymi kreatywnymi, tymi myślącymi, tymi spoglądającymi na świat trochę inaczej. Także my chcemy kształcić talenty.
Uczycie ich od samego początku tego, prawda? Jest wiele programów temu sprzyjających.
Tak jest. No taki nasz najnowszy program to jest stypendium talentów. I tu zwracam się nie tylko do osób z Pomorza, ale i z całej Polski. To jest 2000 zł miesięcznie przez całe studia, przez 5 lat. Prawo do mieszkania w jednoosobowym pokoju w akademiku. Automatycznie tutor przez cały czas. Dostęp do laboratoriów. Taka pełna opieka. No i właściwie marzymy, żeby takich osób było jak najwięcej.
Po to, żeby zostali z wami potem?
Niekoniecznie. Po to, żeby poszli w świat i zmieniali świat na lepszy, ale bardzo chętnie ich tutaj ze sobą zwiążemy i chcemy, żeby zostali naukowcami.
No już za chwilę rusza rekrutacja na kolejny rok akademicki. Dzień otwarty to jest okazja, żeby zapoznać się z ofertą. Ona się zmienia rok do roku, czy w zasadzie w tym roku, w najbliższym będzie podobna?
Znaczy staramy się aż tak dramatycznie nie zmieniać naszej oferty, gdyż tutaj te podstawowe, najważniejsze kierunki są niezmiennie bardzo ważne, jak na przykład informatyka, robotyka, cybernetyka, automatyka. To jest coś, co jest niezbędne dla rozwoju regionu także. Ale co roku ten jeden nowy kierunek albo nowy pomysł powstaje. W tym roku jest to energetyka jądrowa. Ruszyła po raz pierwszy. Nie byliśmy pewni, czy uda nam się znaleźć zainteresowanie, ale na szczęście się znalazło. Także fajna, duża grupa powstała, kierunek ruszył.
I kto się zgłasza? Ci, którzy mają doświadczenie zawodowe, ale czują, że tutaj będzie pieniądz?
Nie, to jest dla studentów magisterskich, czyli drugiego roku i to są studenci po różnych studiach, gdzie mogą się wpasować w te studia elektroenergetyki jądrowej. Także to szeroki profil młodych ludzi, ale młodych ludzi.
Warto, bo?
Warto, bo elektrownia jądrowa musi powstać. Jest to tylko kwestia czasu i pieniędzy. A jak powstanie, to prędzej czy później musi być ona prowadzona, realizować swoje zadania przy użyciu zdecydowanie polskiej kadry.
A te kierunki najpopularniejsze to są właśnie te, o których pan mówił? Informatyka, robotyka?
Informatyka nieodmiennie ma pierwsze miejsce, ale zaczyna powoli tracić. Już ta taka atrakcyjność, że automatycznie ma się bardzo dobrą pracę i tak dalej, to minęło. Te takie praktyczne kierunki też zaczynają zaczynają być istotne. Druga jest automatyka, robotyka, cybernetyka. Budownictwo jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o liczbę osób, które się zgłasza. Także takie kierunki klasyczne, jak inżynieria mechaniczna, też znajdują dużo chętnych. No, coraz bardziej jakby docenia się nie tylko, że ma się jakąś tam teoretyczną wiedzę, ale także ten praktyczny aspekt jest ważny.
A te najmniej popularne kierunki?
To z reguły są najbardziej klasyczne, takie powiązane z naukami podstawowymi. Nie będę ich wymieniał, bo nie chcę tutaj robić kolegom, przyjaciołom złego PR-u. Natomiast tam staramy się trochę zmienić formułę kształcenia, czyli zrobić je maksymalnie atrakcyjne. Na przykład jeden z wydziałów, które też nie chcę, żeby zabrzmiało, że tutaj stara się nagle więcej studentów zrobić, ale poszedł studentom na rękę i na wyższych latach robi formułę 3-2, czyli chodzisz 3 dni na studia dzienne, regularne, a 2 możesz pracować. Większość naszych studentów od drugiego roku w górę pracuje i pracuje w swoim zawodzie, więc sposób podchodzenia do nauki również się trochę zmienił. I chcemy być elastyczni, chcemy, żeby każdy mógł realizować swoje zadania, swoje nauczanie się, swoją ścieżkę kariery w swoim życiu, a jednocześnie, jeżeli musi pracować albo chce pracować, żeby taką możliwość miał.
6 kandydatów na jedno miejsce, jak się nie mylę, w minionej rekrutacji. Ta liczba się zwiększa, czy jest stała? Bo myślę sobie, że tak jak mamy powrót do szkolnictwa zawodowego, wielokrotnie przytaczany przykład, no właśnie teraz na potrzebę budowy elektrowni jądrowej, szkolenia kadr, 10 tysięcy osób w końcu na placu budowy pracować będzie, chcemy, aby to byli także Pomorzanie, to Politechnika zyskuje na tym, że konkretny fach w ręku i stopień inżyniera to jest coś w dzisiejszych czasach?
Na pewno tak. Tutaj no, nie mogę precyzyjnie podać, ale myślę, że tak raz na 2 tygodnie przychodzi prezes jakiejś firmy i właściwie chce od nas absolwentów. Ostatnio w rozmowach o komputer kwantowy, gdzie jedną z opcji będzie możliwe leasingowanie czy wydzierżawienie komputera od IBM-a. I właściwie ich podstawowe pytanie było, proszę daj nam dostęp do twoich absolwentów, bo my szukamy talentów po to, żeby rozwijać naszą firmę. Więc tutaj ten napis, przedrostek, inżynier, przy przedstawianiu się na pewno jest korzystny.
Komputer kwantowy, o tym się mówi w kontekście waszych marzeń. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale ambicji na pewno.
Zgadza się, skończyliśmy bardzo dużą inwestycję. STOS to jest wielka serwerownia. Tam są ciągle 2 duże pomieszczenia. Jedno było dedykowane do komputera kwantowego, drugie dla uzupełnienia obliczeniowego systemu sztucznej inteligencji. No, pracę prowadzimy. Ale tak im głębiej wchodzę w tą tematykę, tym wiedząc więcej, to te komputery kwantowe są jeszcze na etapie wytwarzania technologii. To nie jest gotowy produkt, który można wstawić i go używać. Także tutaj jest też duża szansa dla nas i dla innych jednostek, które by z tego korzystały, bo to nie jest tylko dla Politechniki, ale dla całego Pomorza. To jest, że można włączyć się w proces rozwoju technologii, czyli być tym elementem, który współtworzy, a nie tylko kupcem, który na koniec zapłaci i będzie stosował.
Co dałby waszej uczelni oraz Pomorzu komputer kwantowy? To jest wprost powiązane ze sztuczną inteligencją?
Tak, to jest wprost powiązane ze sztuczną inteligencją. No tutaj kluczem są przetwarzanie bardzo dużych danych. No i jednym z takich przykładów może być na przykład zbilansowanie sieci elektroenergetycznej. Mamy tutaj w swoim regionie powiedzmy paręnaście milionów odbiorców biznesowych, prywatnych. No i teraz jeżeli wchodzi energetyka OZE, tak jak wieje wiatr, mamy jej więcej, tak jak energii, tak jak świeci słońce, również energii mamy więcej. Natomiast zbilansowanie jej jest niezmiernie trudne, bo to są potężne dane. No i to, co mówią wytwórcy tych komputerów, którzy nas trochę tutaj czarują tymi liczbami, oni mówią 1000 razy szybszy, 1000000 razy szybszy od klasycznego komputera dużej mocy. No i takie zintegrowanie takiego komputera kwantowego z komputerem tradycyjnym, który musi go prowadzić, mówią, że to pozwoli nam na właśnie skontrolowanie, zaprogramowanie. No i nagle wykorzystanie energii może być znacząco bardziej efektywne, a tym samym zdecydowanie tańsze.
Komputer kwantowy to jest kwestia najbliższych lat, nawet nie kilkunastu, a kilku, prawda?
IBM w tych rozmowach twierdzi, że za 3 lata będzie miał sprawną maszynę z wyeliminowanymi wszystkimi problemami. No ale wiemy, że w takich technologiach prace z reguły idą dłużej niż szybciej, ale bywa też, że jest nagły przełom, nagle coś się nowego pojawi, nowy fantastyczny pomysł i w ciągu pół roku, roku mamy fantastyczne nowe urządzenie.
A największe wyzwanie w rozwoju uczelni to?
No myślę, że największym wyzwaniem jest, żeby przyciągnąć do nas jak najlepszych studentów.
Jednak.
Zdecydowanie
bez studentów uczelni by nie było.
nie ma studentów, nie ma uczelni, nie ma dobrych studentów, nie ma dobrej nauki, nie ma dobrej kadry, nie ma rozwoju Pomorza, nie ma rozwoju miasta. Zwróćcie uwagę państwo, że wszystkie rzeczy, które gdzieś powstają i czynią nasz dobrostan, poprawiają nasz dobrostan, wynikają z tego, że ktoś kiedyś coś wymyślił, a wymyślił dlatego, że mniej lub bardziej był związany z nauką lub technologią.
To jak daleko w świat wysyłacie swoje ogłoszenia lokalnie, regionalnie, ogólnopolsko czy ogólnoświatowo, mówiąc, przyjdźcie do nas studiować, bo warto.
No te podstawowe nasze aktywności, promocji, to są ogólnopolskie jednak. No i zwracam uwagę, że jak kiedyś byliśmy uczelnią, która głównie przyjmowała studentów z Pomorza, to teraz tak nie jest. Teraz zdecydowana część taka istotna pochodzi z całej Polski, a szczególnie zmieniło się to z województwem mazowieckim, gdzie kiedyś był to rząd 100 studentów mniej lub bardziej, teraz jest to pod 1000. Także nie jesteśmy już uczelnią regionalną, jesteśmy uczelnią, która jest atrakcyjna dla całej Polski, ale to nie tylko uczelnia jest atrakcyjna, atrakcyjny jest Gdańsk, atrakcyjne jest Pomorze. To jest miejsce, w którym ma się morze, w którym ma się wzgórza, w którym ma się oddech, w którym ma się miasto, które oddycha 1000-stuletnią tradycją, ma fantastyczny, nie wiem, klimat do bycia. Większość osób z zagranicy, które do nas przyjeżdża, nie było wcześniej w Gdańsku, jest po prostu zdziwiona, że tu może być bezpiecznie, czysto, pięknie, prawda, przyjaźni, zadowoleni ludzie. Także to nam pomaga. Stąd jest też ten taki pomysł nasz tu wspólny, żeby te aktywności trzech największych uczelni, medycznej, Uniwersytetu Klasycznego i Politechniki połączyć i pod auspicjami uczelni Fahrenheita, rzeczywiście popromować się międzynarodowo. I to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł i to jest nasz cel.
Pan mówi popromować się, a inni mówią zjednoczyć, połączyć siły jako jeden organizm. To już brzmi bardzo poważnie.
Widzę, że pan redaktor tu jest po którejś stronie tego rozwiązania już automatycznie, ale ja się z nim zgadzam. Natomiast połączenie się jest niezmiernie trudne i złe połączenie się będzie przeciwskuteczne. Także pierwszym etapem jest federalizacja. Federalizacja polega na tym, że możemy się pokazywać jako jedna uczelnia, niemniej jednak systemy zarządcze, kultura organizacyjna trzech uczelni jest ciągle z zachowaniem swojej niezależności.
Co z budynkiem, który nabyliście od Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Sobieskiego, dawnej chemii?
Tam jest taki mniejszy budynek, którym była biblioteka. Zamknęliśmy tą inwestycję, będzie otwarta w przeciągu 2-3 miesięcy, tutaj data jest do ustalenia i tam będzie powstało już Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Dwa duże laboratoria, jedno z nich na doposażenie sonarów dla marynarki wojennej, dla śmigłowców, drugie dla tak zwanych kontroli pól fizycznych statków, żeby utrudniać namierzanie naszych statków przez wroga. A kolejny budynek, jesteśmy w zamknięciu już decyzji dotyczących projektowania, dotyczących wykorzystania i zagospodarowania. No i powinno to być rok, ale myślę, że za 1,5 roku będzie otwarcie przepięknego obiektu, dedykowanego głównie dla studentów niższych lat.
Mówi pan Związek Uczelni Fahrenheita, współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, ale jeśli chodzi o sport, to wy się z nimi ścigacie. Przy Barzyńskiego powstaje Centrum Sportu, przy Alei Zwycięstwa ma powstać podobnej filozofii inwestycja? Kto jest lepszy sportowo? Politechnika czy uniwersytet?
No tutaj, drodzy słuchacze, to nie było ustawione pytanie, to jest spontaniczna rozmowa. No i tutaj pochwalę się tak, bo Politechnika Gdańska nie jest dużą uczelnią, a jest coś takiego jak Akademickie Mistrzostwa Polski. Jest 47 dyscyplin, ścigają się studenci, biegają, skakają, skaczą, grają w piłkę i tak dalej, zbiera się z tego wyniki. I od 5 lat najlepszą uczelnią w Polsce, generalce AMP-ów, jest Politechnika Gdańska. Wygrywa z Uniwersytetem Warszawskim, z AGH, którzy są drudzy i trzeci zawsze, mimo że jesteśmy mniejsi, natomiast w tym sporcie okazuje się, że jesteśmy bardzo dobrzy. Także na pytanie, czy z Uniwersytetem Gdańskim wygrywamy, odpowiedź, nie będę tutaj podawał szczegóły wyników, ale my jesteśmy numer jeden od 5 lat w Akademickich Mistrzostwach
Trzeba
Polski.
Jeszcze przeskoczyć przez Aleję Zwycięstwa. Jak ta inwestycja ma wyglądać?
To jest marzenie tutaj Gdańskowi, regionowi. Potrzeba takiej hali mniej więcej na 2000 widzów. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest hala na 800, potem mamy Ergo Arenę, gdzie tam jest to te 10-12 tysięcy, ale takie mniejsze imprezy, które nie zbierają takich dużych widowni, są, jest ich dużo. No i tutaj wspólnie z miastem i wspólnie, mam nadzieję, z Ministerstwem Sportu uda nam się tą inwestycję zrealizować. To jest hala przy Alei Zwycięstwa na terenie Centrum Sportu Politechniki Gdańskiej. Mamy ogłoszenie konkursu za chwilę dotyczącego koncepcji, szczegółowej koncepcji. Bardzo ładna hala. Mam wielką nadzieję, że miasto Gdańsk, Politechnika i Sport Akademicki zyska nowy obiekt.
O jakiej perspektywie czasowej mówimy?
4 lata.
To niedużo.
To prawda.
To znaczy, że pieniądze są.
Jest część pieniędzy, 1/3, 2/3 nie ma, także walka trwa, ale będą miały tam swoje miejsce nasze kluby, na przykład klub najprawdopodobniej piłki ręcznej, parę innych, więc będą miały swoje miejsce, w którym mogą trenować, grać jednocześnie z widownią, ale hala jest przede wszystkim, no, że przede wszystkim nie, ale w dużej mierze dla studentów, także Politechniki Gdańskiej.
Wracając do tego, co tu i teraz, już za chwilę otwieracie bramy, które są otwarte cały czas, ale w ramach Dnia Otwartego Ogólnopolskiego, jaki program na dziś?
Nam się marzy, aby płoty wokół Politechniki Gdańskiej opadły i aby stał się to taki zielony kampus, zielona dzielnica tutaj Wrzeszcza. I dzisiaj w tym otwarciu 21 marca, też trochę wiosny, mamy taką imprezę, która się nazywa Ogłoszenie Rankingu Liceów i Techników, gdzie Perspektywy, fundacja, która robi takie rankingowanie, wspólnie z rektorem wręcza nagrody i wyróżnia te najlepsze uczelnie. Ale zapraszamy mieszkańców Wrzeszcza i okolic, a mianowicie wejście do gmachu głównego zostanie zamienione w taką bramę do zaczarowanego ogrodu. Będzie tam ławeczka, dużo zieleni, splątane wierzby. Także chcemy pokazać tutaj nasz trend, kierunek pójścia w sprawy zielonych technologii, zielonego ładu. Zielony ład to niedobre słowo, wycofuję się z tego, ale generalnie zieleni,
ale
zieleni dla wszystkich. To jeszcze chwaląc Politechnikę Gdańską, w rankingu Green Metric. Jest taki prestiżowy, który mówi o celach zrównoważonego rozwoju, jak dane uczelnie podchodzą do tego. W Polsce jesteśmy numer 1 po raz kolejny w tym rankingu. W Europie gdzieś tam 57 miejsce, chyba 200 na świecie. Także jesteśmy postrzegani jako uczelnia, która próbuje, chce, wspiera te procesy, aby klimat i aby ziemia była przyjaźniejsza dla ludzi.
W tle koła studenckie, a w samo południe przywitanie. Wiosnę.
W samo południe przywitanie wiosny będzie pani prezydent, wiceprezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wspólnie będziemy do studentów przemawiać i mówić, że od teraz rozpoczynamy kolejny fajny rok.
Szansa, aby poczuć ten akademicki klimat dzisiaj do godziny 15.
Tak jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
To ja dziękuję, miłego dnia życzę.
Gość Radia Gdańska.